Zaproszenie dla was wszystkich, ale tak śmiało proszę, byście się nie chowali. To nie jest szkoła, nikt nikogo woła, nie woła do tablicy. Powiedzcie mi, kim jest Jezus? Banalne pytanie wydaje się, tak? Tak? Synem Bożym. Bardzo dobrze. Zbawicielem. Tak, co jeszcze? Co jeszcze? Dużo, dużo różnych rzeczy, które wam się nasuwają teraz. Pomyślcie, ile rzeczy, gdybyście usiedli, moglibyście o nim wypisać. I wymieniajcie je, proszę bardzo. Książę pokoju, sługa Boży. Co jeszcze? Jeszcze? Syn człowieczy, dalej. Król. Król królów, pan panów, dalej. Zwycięzca, dalej. Mistrz, nauczyciel, odkupiciel, pocieszyciel, Izraelita, tak, lekarz, lew, baranek, bardzo dobrze, król Żydów, tak jest, Mesjasz, dalej, pasterz, mówcie, mówcie, jest tego dużo, przyjaciel, kto jeszcze, Treniu? Bóg odwieczny, tak jest, książę pokoju. Jak? Najwyższy kapłan, tak, arcykapłan, najwyższy kapłan, tak. Przyjaciel, tak, to już było, tak. Co jeszcze? Pośrednik między Bogiem a ludźmi, słowo, tak. Bóg, słowo życia, oblubieniec, światłość, głowa kościoła, chleb, chleb i woda, tak. Dalej, mówcie, 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 jest tego bardzo dużo. Jest tego bardzo dużo. Życie nasze, tak. Droga. Brat. Prawda. Kamień węgielny. Pan. Skała zgorszenia. Kamień potknięcia. Skała zbawienia. Woda życia, tak. Słowo Boże. Dalej, jeszcze jest tego dużo. Jest tego bardzo dużo. Kto jeszcze? Pierwszy i ostatni. Tak, alfa i omega, początek i koniec, tak. Jeszcze. To nie koniec. Może 10% żeśmy przerobili, może mniej nawet. Ciężko wszystko przypomnieć. Emanuel, tak. O, jak macie ściągawki, to nie skończymy do wieczora. Ściąga światło świata, tak. Posłuchajcie, jest tego bardzo dużo. Rozumiecie? Mesjasz, tak, to już było. Lekarz. Tak, on jest z nami, czyli Emanuel. Posłuchajcie, jest tego tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wymienić. Musielibyśmy siąść do jakiejś ściągawki, ponieważ nie jesteśmy, prawda, bo nasz umysł wszystkiego naraz nie pamięta. Gdzieś to tam mamy w naszej pamięci, ale w taki sposób tylko jakby ogólny. Ale widzicie, wymieniliśmy trochę imion i przymiotów tego, kim jest Jezus. I co się stało? Zaczynamy tworzyć jego obraz, kim on naprawdę jest. Myślimy o nim, tak? Mesjasz, lekarz, przyjaciel, ojciec, odwieczny, tak? Alfa i omega, początek i koniec. Tak, Boży obraz. Jest tego tak dużo, że naprawdę jest to bardzo trudne do tego, żeby to w krótko określić. Lew z pokolenia Judy. Wszystkim we wszystkich, tak, tak. I we wszystkim i we wszystkich, tak, tak jest napisane. Rozumiecie? Wszystkim we wszystkim, tak? W innym miejscu jest napisane, że On jest od początku. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albo nawet inaczej, nawet w innych miejscach jest. Nie wiem, czy wszystko teraz znajdę. A on jest pierworodnym, ale może tak. Zacznijmy, przeczytamy początek Ewangelii Jana. Bardzo lubię początek Ewangelii Jana, bo jest bardzo wymowny. Tak, żebyśmy troszkę oparli się też na słowie. Posłuchajcie, to jest ten przekład współcześnionej Biblii Gdańskiej. Tak powolutku będziemy czytać. Ominiemy te wypowiedzi, które mówił Jan Chrzciciel, skupimy się na tym, co jest tutaj przez Jana Ewangelistę. Na początku było Słowo. Na początku wszystkiego było Słowo. A Słowo było u Boga. I Bogiem było to Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. Nie tylko, że powstało, ale w ogóle się stało. I bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim, Jeszua HaMashiach, Jezus Chrystus, Słowo Boże, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Nie wiem, czy ktoś wymienił światłość? Chyba ktoś wymienił, tak? Ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła, lub inaczej nie przemogła w naszych przykładach. Czyli co macie? Macie Słowo, które stworzyło wszystko i było od początku? I ono nie tylko, że jest przy was, ale jest również w was, to Słowo? Słowo, które stworzyło i przez które wszystko powstało, ono jest w was, jako żywe Słowo. W nim jest życie, czyli to życie jest w was. Jest w was to życie. Ta światłość, którą było to Słowo, jest również w was. I co mówi Ewangelia o tym, o tej światłości? Ta światłość świeci w tam ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. Myślę, że takim momentem, kiedy włączamy tą światłość, jest między innymi czas modlitwy, wspólnego zgromadzenia i fajnego uwielbienia, które dzisiaj Dawid prowadził. Bardzo dziękujemy, Dawid, bo naprawdę było świetne uwielbienie. Gratulacje. Super. Bardzo mi się podobało. Miałem ochotę tutaj podskakiwać, ale chciałem troszkę szybko jeszcze sobie przerobić ostatnie wersety. Był człowiek posłany od Boga, który był na imię Jan, czyli Jan Chrzciciel. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był on na świecie, a świat został przez niego stworzony. Wiecie, jaki tu jest dogmat? Ale świat go nie poznał. Wiecie, jaki to jest dogmat? Że Jezus Chrystus, Jeszua HaMashiach, jest stworzycielem świata. Bardzo poważny teologiczny dogmat. To nie jest tylko Syn Boży, ale to jest stworzyciel świata. To jest Pan Adonai. To jest Bóg, który był z Mojżeszem przechodząc przez Morze Czerwone wychodzącego z Egiptu. To jest Bóg, który objawił mu się w krzewie gorącym. To jest Bóg, który objawił mu się na górze Horeb? Na górze Synaj, który nadał mu tablicę. Dalej czytamy. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w jego imię. On jest synem, a Biblia w innym miejscu mówi, że nawet na przykład w Jana, w Ewangelii dalej, mówi, że pokaż nam Ojca, uczniowie się pytają. A Jezus odpowiada, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Nie poznałeś ojcostwa we mnie? Nie poznałeś, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? I dlatego tym, którzy go poznali, dał prawo i moc stać się synami Bożymi. On przekazuje ojcostwo nam wszystkim. Przeczytam to, ale dalej przyjdziemy jeszcze do dyskusji, także bądźcie czujni. Janusz, bądź czujny. Będziesz odpowiadał na pytania. Uważaj na to, co mówię, bo będę pytał. Bo tam Janusza Dżemka trochę łapie. Trzeba było czwarty kubek jeszcze wypić. Lecz wszystkim, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Synami Bożymi. Synami Bożymi. Kochani, jesteście synami Bożymi. Jesteście synami Bożymi. On jest pierworodnym pośród wielu braci, ale ty jesteś za nim idącym Synem Bożym. Którzy są zrodzeni nie z krwi, ani z ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A to Słowo stało się ciałem. To Słowo, które stworzyło świat, wyobraźcie sobie, to Słowo, ten ktoś, który stworzył świat, on staje się ciałem, przychodzi przez narodzenie się z Marii i zamieszkuje pośród nas. i widzieliśmy Jego chwałę jako jedynorodzonego od Ojca, czyli pierworodnego, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i wołał, ten był ten, który, o którym mówiłem, ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Tu się chciałbym zatrzymać, ponieważ aby dobrze rozumieć Biblię w taki właściwy sposób, musimy przyjąć taką zasadę, że Biblia jest cała. Od Starego Testamentu przez Nowy Testament aż do Objawienia jest cała, jest spójna, nie jest sobie sprzeczna. Czyli prawo nadane przez Mojżesza, ono było naszym przewodnikiem do kogo? Do Chrystusa. Czyli do zbawienia z łaski. Kto jest tym zbawieniem z łaski? Jezus, tak? W nim było życie, tak? A dalej jest napisane, łaska, prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Czyli łaska i prawda, czyli zbawienie z łaski przyszło przez Jezusa. Czyli przewodnikiem było prawo Mojżesza do zbawienia z łaski, tak? Kto nadał prawo z Mojżesza? Bóg. Ale kim był ten Bóg? Jezus, Pan Adonai, nadał prawo Mojżesza, aby było przewodnikiem do Niego samego, do zbawienia z łaski. Biblia jest spójna. To jest Słowo Boże. Od początku do końca ten sam Bóg, od stworzenia świata aż do końca. Alfa i Omega. Początek i koniec. On mówi o sobie. Ja jestem Alfa i Omega. Początek i koniec. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Czyli mamy mniej więcej tak, że Jezus jest Słowem, jest światłością świata, jest życiem, jest stworzycielem świata, jest tym, który jest łaską i prawdą. W innym miejscu na przykład jest napisane, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pamiętacie to, nie? Takie sławetne czasami na jakichś tam pocztówkach też. Droga, prawda i życie. Jeszcze w innym miejscu jest napisane brama. Brama do tej drogi. Myślcie o tym, kim jest Jezus w waszym życiu. On jest drogą. On jest bramą. On jest dobrym pasterzem. On jest chlebem żywym, to mówiliśmy, tak? W innym miejscu mówi do Marii czy do Marty, zawsze nie pamiętam. Chyba do Marii wtedy mówi. Jam jest zmartwychwstanie i życie. Tak? Jam jest zmartwychwstanie i życie, mówi. Mówi również o tym Hebrajczyków między innymi, że On jest tym odpocznieniem naszym. On jest tym tą naszą ziemią obiecaną. Ziemią obiecaną dla Ciebie, dla Twojego życia. Przelecę troszeczkę tak powolutko, a potem wrócimy jeszcze raz do panelu dyskusyjnego, dobrze? Dlatego chcę tak przejść przez to, aby wam odświeżyć jeszcze raz pewne rzeczy, które sobie też tak notowałem szybko. Ale tak jak zajrzałem tam w kilka miejsc, to musiałbym chyba pół zeszytu wynotować, żeby naprawdę wszystko wynotować o tym, kim jest Bóg, kim jest i tak naprawdę, co Biblia mówi dokładnie o Jezusie. On jest zbawieniem naszym. On jest naszą świętością, naszą sprawiedliwością. On jest Twoim zbawieniem, On jest Twoją świętością, On jest Twoim usprawiedliwieniem. Nawet wręcz powiem, że On jest łaską do uczynków dobrych, tak? Właściwych, tych pożytecznych, dobrych uczynków, uczynków wiary, uczynków sprawiedliwości. Tą szatą chwały jest On. Czy odziewasz się w swoje uczynki? Czy powinieneś się odziać w Jego uczynki? Jeżeli oprzeć się na Słowie Bożym, powinieneś się odziać w Jego uczynki lub bardziej w taki jeden Jego wielki uczynek, którym jest Jego sprawiedliwość. Nie odziewamy się w swoje uczynki, ale odziewamy się w Jego sprawiedliwość. Odziej się w Jego sprawiedliwość. Przyodziej szatę chwały. Biblia mówi, tak? Przyodziej Jego sprawiedliwość. Okryj się Jego sprawiedliwością w swoim życiu. A wtedy będziesz miał drzwi otwarte, aby o cokolwiek prosić w Jego imieniu było Ci dane. Kiedy odziewasz się w Jego sprawiedliwość. Tylko, że wtedy drzwi się otwierają. W innym miejscu Biblia mówi, że Bóg jest miłością, tak? On jest miłością. Yeshua, Jezus, On jest miłością. Jest napisane, pozostaje nam wiara, nadzieja i miłość. Również uważam, że On jest naszą wiarą. Nawet słyszałem bardzo fajne takie słowo, tłumaczenie. Wydaje mi się, że to jest Szterna tłumaczenie, ten komentarz do Nowego Testamentu przez mesjańskiego Żyda. Jesteś Janusz? Czy kawę ci zrobić? Słuchaj, będę cię pytał zaraz. Że nasza wiara w usprawiedliwienie, kochani, to nie jest nasza wiara. To jest tak naprawdę, już nie pamiętam dokładnie z którego wersetu on to wyczytuje, ale to jest nasza ufność w Jego wiarę. To jest nasza ufność w Jego wiarę. To jest wiara Jezusa, która była pełna, taka zupełnie nienaruszalna, stuprocentowa. Nasza wiara jest czasem słabiutka. Więc możesz mieć wiarę w Jego wiarę. Więc jeżeli się modlisz o uzdrowienie i wydaje ci się, że masz małą wiarę, to Jezus ma wielką wiarę. Więc miej wiarę w Jezusa wiarę. I wtedy to uruchomi w tobie wiarę do modlitwy. Bo Jezus nie ma problemu ze swoją wiarą o uzdrowienie. Tak? Nigdy nie miał problemu. Nigdy. Przyszedł jako światłość świata, przyszedł jako Bóg mocny, przyszedł do swojej własności, aby objawić, jaki naprawdę jest Ojciec. Jezus jest naszą chlubą. Nie chlubię się z samego siebie, nie chlubię się z moich uczynków, nie przychodzę do Boga w mojej chlubie, ale przychodzę do Boga chlubiąc się z Niego samego, z Jego chwały, z Jego sprawiedliwości, z Jego wiary, z Jego uczynku sprawiedliwości, z Jego uczynku pełnego, czyli Jego przyjścia, śmierci i zmartwychwstania. To jest Jego pełen uczynek zbawienia. Z tego będę się chlubił przede wszystkim. Mówi o tym Paweł, apostoł. Jest naszą chwałą, przeodzie się w szaty chwały. Jest Twoją radością, przeodzie się w radość. Jest Twoim odpocznieniem, jest Twoim pokojem, jest Twoim szalomem. Jest Twoją wolnością, jest Twoim pocieszycielem. Tutaj wtrącę jeden werset, który jest chyba w księdze Ezechiela. Bardzo fajne słowo odnośnie Bożego szalomu, ponieważ jest mi to bardzo bliskie i bardzo drogie. W Ezechiela jest napisane: ponadto dałem im moje szaty, aby były znakiem między mną a nimi. Przepraszam. Ponadto dałem im moje szabaty. Przepraszam bardzo, ale szaty też odpowiednie jest. Tak, otwórz, Jurku, Ezechiel 20:12. Myślę, coś mi się tu nie zgadza z pamięci. Szaty chwały też. Ponadto dałem im moje szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Panem, który ich uświęca. A więc szabat dla Izraela był nie tylko znakiem, że on jest ich panem, bo w innych miejscu można tak wielokrotnie wywnioskować, że szabat, który Izrael przestrzegał, miał być znakiem dla narodów i dla nich samych, że Bóg sam jest ich panem. Dlatego naród Izraela odróżniał się od innych narodów przez to, że przestrzegał świąt. One znaczyły o tym, że Bóg jest ich panem. Ale tu jest nawet napisane, że szabat jest znakiem lub takim dziękczynieniem Bogu, że on jest twoją sprawiedliwością i twoim uświęceniem. Więc kiedy świętujesz szabat, jeżeli chcesz, bo masz taką wolność w tym, aby świętować, dlatego zapraszam was na wspólne też uroczyste świętowanie szabatu, to jest również znak tego, że on jest twoją sprawiedliwością, twoim pokojem, twoim odpocznieniem. Co ciekawe jeszcze, Biblia wielokrotnie pokazuje, że szabat jest przykazaniem odwiecznym dla Izraela. I w innym miejscu jest napisane jeszcze, że kiedy... chyba też w Ezechiela, że kiedy Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo, to tożsamość Izraela, imię Izraela nie przeminie. I ich święta w tym wszystkim też będą trwały. Jeszcze raz to wytłumaczę, bo dla mnie to było zaskoczenie. Wydawało mi się, że pewne rzeczy będą tylko do czasu nowej ziemi i nowego nieba. A Biblia mówi w Ezechiela, że kiedy Bóg stworzy nową ziemię i nową ziemię i nowe niebo, imię Izraela, tożsamość Izraela nie przeminie. Czyli coś dalej w nowej ziemi, nowym niebie będzie cały czas związane dokładnie z Izraelem. To jest wielka obietnica dla Izraela. i również dla nas, do Kościoła, którzy jesteśmy razem z Nim. I dalej. Jezus jest uosobieniem synostwa. Dlatego, że On był obrazem Ojca, tak? I obrazem Syna. I my weszliśmy przez Niego, przez Jezusa tylko. Wszedłeś Ty i ja w relację z Bogiem jako Ojca i Syna, tak? Jesteś Synem, On jest Ojcem. I tylko w ten sposób tak naprawdę możemy rozumieć, przez Jezusa możemy dokładnie rozumieć w ogóle, kim jest Ojciec dla nas. On stał się posłuszny Ojcu. Jezus jest barankiem Bożym, to Ewa mówiła też, tak? Lub inaczej też lwem z pokolenia Judy. Lew i baranek. Lub inaczej to, co ja kiedyś mówiłem, sługa król. On jest królem królów, panem panów. On jest Bogiem. On jest tym Bogiem Adonai. On jest barankiem Boży, który gładzi grzechy świata. On jest Mesjaszem. On jest królem żydowskim. On jest lew z pokolenia Judy. I teraz chciałbym troszeczkę kilka rzeczy jeszcze zapytać, zanim przejdziemy dalej. To jest właśnie kolejna część panelu dyskusyjnego. Powiedzcie mi, może ktoś z was był na jakichś wykładach, to będzie wiedział, co jest rzeczą najważniejszą dla człowieka? Czego każdy człowiek najbardziej potrzebuje w swoim życiu? Wymieńcie kilka rzeczy. Zbawienia. To jest chrześcijańska odpowiedź. Wierzyć w Jezusa, też chrześcijańska. Spełnienia szczęścia. Te dwie rzeczy są ok. Pokoju wewnętrznego. Jesteśmy coraz bliżej tego, co jest najważniejsze. Czego? Od początku pożywienia. Poczucia bezpieczeństwa. O, Dorota była gdzieś na jakichś wykładach pewnie. Wiecie, że statystycznie na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli zadajesz pytanie ludziom na ulicy i robisz statystycznie, pytasz 1000 osób, to statystycznie wyjdzie, że poczucie bezpieczeństwa. Dopiero później jest poczucie miłości, wartości, przyjaźni, przynależności, spełnienia. No wierzący oczywiście powiedzą gdzieś tam na samym początku, że zbawienia, bo zupełnie inaczej myślą. Ale ogólnie jakby taka zwykła ludzka odpowiedź to jest poczucie bezpieczeństwa. I teraz ja bym chciał was zapytać, dlatego troszkę pytam, aby tak troszkę poruszyć was w myśleniu. Co robisz, aby te rzeczy jak poczucie bezpieczeństwa, tożsamość, poczucie bycia częścią wspólnoty, częścią rodziny, w jaki sposób to się wypełnia w twoim życiu? Albo co robisz w tym kierunku? Modlę się. Dobrze, że się modlisz. Jest bardzo dobra odpowiedź za modlitwą. A jak już skończysz się modlić, to co dalej robisz? Praktycznie. Tak, wiesz, tak zupełnie tak po ludzku. Poczekaj, Marysia niech coś odpowie. No? O, bingo! Sama? Z mężem, właśnie. Dlaczego? Rodzinnie. Rozumiecie, o co chodzi? Sami nie istniejemy, nie funkcjonujemy. Czego potrzebujemy? Poczucia bezpieczeństwa, ale takiej relacji, ufności, społeczności z drugim człowiekiem, tak? Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z innymi. Ale teraz tak, wypowiedzieliśmy kilka rzeczy, czyli przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia kochanym, bycia w społeczności. Czy relacja małżeństwa, czy relacja z przyjacielem jakimś, tak, rówieśnikiem na przykład, tak, może ci dać spełnienie wszystkich twoich oczekiwań? Zastanów się chwilę. Ile ci da? Ile ci da spełnienia, ile ci da rozczarowania? No ile? Zastanów się. Przemyśl to. Ile ci da spełnienia, ile rozczarowania? Czy możesz oprzeć oczekiwanie spełnienia się wszystkich twoich potrzeb, poczucia bezpieczeństwa, miłości, wartości, poczucia wspólnoty? Czy możesz oprzeć to na człowieku? Jedynie w Bogu uciszenie duszy mojej. Czy możesz oprzeć to na człowieku? Więc jaki sens jest próbować oprzeć to na człowieku? Tak, jakby odbicie troszeczkę. Tak, tak, bo Bóg działa przez ludzi, tak? Tak, Bóg działa przez ludzi, rzeczywiście. Ale widzicie to, że tak naprawdę jesteśmy troszkę tacy puści, nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy czego? Potrzebujemy światła, potrzebujemy życia, potrzebujemy wody, potrzebujemy chleba, tak? Potrzebujemy przewodnika, potrzebujemy lidera, potrzebujemy ojca, potrzebujemy przyjaciela, potrzebujemy pocieszyciela, potrzebujemy króla, potrzebujemy, żeby ktoś w zamian za nasze nieudane uczynki dał nam swoją sprawiedliwość. Ja wszystko wymieniłem to, co wcześniej wymieniliście. Potrzebujemy poczucia być w społeczności, w rodzinie, być przyjętym, być zaakceptowanym, bycia kochanym bezwarunkowo, tak? Bycia pojednanym i zapomnieć o przeszłości, tak? Że ktoś mi przebaczył wszystko to, co mi się tam wydarzyło złego, tak? Ja mówię wszystko tak w oparciu o Biblię, o to, kim jest Jezus, a zobaczcie, że wszystko to spełnia się w oczekiwaniu twojego serca, twojej duszy. Właściwie bez Niego, co my mamy bez Niego? Niewiele, nie? No możemy właśnie przyjaciół szukać, tak? Ale jeśli wiecie, fajnie, jeżeli wyrosłeś w fajnej rodzinie i wśród fajnych przyjaciół i masz taki jakby dobry fundament i tak coś dobrego dobrego wydarzyło się w twoim życiu już, tak powiedzmy, w tym momencie powiedzmy tak bez Boga, oczywiście Bóg, ale jakby tak powiedzmy to zupełnie z perspektywy innej. Ale jeśli nie miałeś rodziny, jeśli nie miałeś przyjaciół w swoim życiu, jeśli była wojna, holokaust albo inne straszne rzeczy, wychowałeś się w domu dziecka i później miałeś takie zranienie, byłeś nieufny do ludzi, nie byłeś otwarty, nie mogłeś wejść w taką społeczność. Zobaczcie, że ciężko ci nawet otworzyć się na ludzi i ludzie nie, w ogóle nie są w stanie dotrzeć do ciebie. Dlatego bardzo i desperacko potrzebujemy Boga w naszym życiu. I tylko Bóg jest tym, a dokładnie Bóg wyrażający się przez Jezusa, przez synostwo i ojcostwo, przez Zbawiciela, Króla Królów, Alfa i Omega, początek i koniec, przez twojego nauczyciela. Jezus mówi, innego pocieszyciela dam wam, tak? Już dłużej nie będę z wami. Co on w ten sposób wyraża? Że ja byłem waszym pocieszycielem do tej pory, ale ja już odchodzę, dam wam innego pocieszyciela. On jest pocieszycielem twoim. On jest twoim przyjacielem i twoim bratem. Chciałbyś mieć fajnego kumpla w swoim życiu? Takiego fajnego, takiego wiecie, ktoś tak pokazuje. On mówi, ja mogę być twoim kumplem. W sensie takim, wiecie, oczywiście, nie w sensie takim, że pójdę z tobą na piwo, nie? Ale wiecie, co chodzi. Takim dobrym przyjacielem, takim przyjacielem, z którym możesz naprawdę pogadać o wielu rzeczach, który cię nie odtrąci, który ciebie zrozumie. Jestem twoim ojcem, twoim tatusiem. Jestem twoim pocieszycielem. W Izajasza jest niesamowite słowo, to jest 9 rozdział, 6 werset, 6-7. Możesz to, Jurko, otworzyć, jeżeli dasz radę. Izajasz 9:6-7. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem. Cudowny doradca. Cudowny, niesamowity, wyjątkowy, szczególny. Doradca lub pocieszyciel, lub lider, lub nauczyciel twój. Bóg mocny. Bóg, czyli stworzyciel. Mocny, wszechmogący, potężny, silny. Ojciec wieczności, albo u nas jest jak? Ojciec wieczności, albo w naszym tłumaczeniu ojciec odwieczny. Bo znamy to tam, to z pamięci znamy to ojciec odwieczny, ale ojciec wieczności, ojciec odwieczny, ojciec, który jest ponad wiekami, ojciec, tatuś, papa, daddy, ktoś bliski tobie, ktoś bardzo bliski, kto cię przytula, kto cię ukoi, kto cię weźmie na kolana, kto cię pocałuje, gdy stukniesz się w kolano. Książę pokoju. Książę pokoju, ktoś, kto jest twoim szalomem, twoim pokojem, twoją ziemię obiecaną. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Czyli obszaru jego władzy i czasu nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością. Czyli będzie również sędzią i tym, który dokonuje sprawiedliwych sądów i dzieł Bożych, odtąd i na wieki dokona tego gorliwość Pana zastępu. Ten Jezus, którego znasz z piosenki, do którego modliłeś się, którego imię zostałeś ochrzczony, Ten Jezus jest Bogiem mocnym, jest cudownym doradcą, jest Ojcem wieczności, Księciem pokoju. On będzie panował i miał władzę, której nie będzie końca w obszarze i w czasie. Interesujące. Kogo macie za przyjaciela i za pocieszyciela? Kto jest z wami od rana do wieczora? Kto was pociesza? Kto koi was, jak matka pociesza syna swojego? On jest dziedzicem wszech rzeczy, a wraz z nim my jesteśmy dziedzicami. Zanim Abraham był, Jezus powiedział w Ewangelii Jana, jam jest. On powiedział sobie, jam jest. W innym miejscu jest napisane, jestem, który jestem. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, co to znaczy Bóg, który mówi o sobie, jestem, który jestem. To jest tak obszerne i to jest słowo, które mówi, że byłem, jestem i będę. Jestem, który jestem, czyli zawarte są wszystkie imiona El Shaddai, Jahwe Rafa i tak dalej, które znamy jako Bóg Wszechmogący, Bóg, który uzdrawia, Bóg, który zaopatruje. Te wszystkie imiona są w Nim. On mówi, ja jestem, który jestem. Yeshua mówi, jestem, który jestem. A Pieśni nad Pieśniami mówią, takie fajne słowo o Nim, że On jest znakomity pośród tysięcy. Lub inaczej, ten, którego umiłowała moja dusza. I teraz wyobraźcie sobie Boga, postać, osobę, ktoś, kto mówi, jestem, który jestem, który byłem Słowem i na początku byłem tym Słowem, I byłem tym Słowem, które było u Boga Ojca. I przeze mnie wszystko się stało, co się stało. We mnie było życie. Życie było światłością ludzi. Przyszedłem na świat, ale świat mnie nie poznał. Przyszedłem do swojej własności, do was. Jestem, który jestem. Jestem waszym El Shaddai. Jestem waszym uzdrowicielem, jestem waszym lekarzem, jestem waszym pocieszycielem, jestem waszym przyjacielem. Jestem Bogiem mocnym, jestem Ojcem odwiecznym, jestem sędzią narodów. A na koniec jestem znakomity pośród tysięcy. Lub inaczej, najpiękniejszy pośród tysięcy. I na koniec ten, którego umiłowała moja dusza. On jest tym, którego może umiłować twoja dusza. To nie jest tylko relacja taka sucha, a zdystansowane relacje ojca do syna, czy my jako syna do ojca. To nie jest tylko relacja sługi do swojego pana, chociaż też się zawiera w tym. Ale nie jest tylko. To nie jest tylko relacja grzesznych ludzi do świętego Boga. To jest relacja ciebie jako umiłowanego przez tego, który cię umiłował ponad swoje życie. Także będąc Słowem, które stworzyło świat, będąc Alfą i Omegą, będąc tym, który będzie sądził świat, przyszedł sam, złożył swoje życie za ciebie. Sam. Ten, który był Słowem życia, przez którego wszystko się stało. On sam złożył swoje życie za ciebie, ponieważ on pierwszy umiłował ciebie. Biblia mówi, a umiłowawszy ich, umiłował ich aż do końca. Aż do końca. On umiłował ciebie do końca, całkowicie. Gotów na śmierć. I on sam przychodzi w Jezusie. Umiera za ciebie. I on sam jest twoim zbawicielem. I on sam mówi, pokochaj mnie, bo ja cię umiłowałem. Rozmiłuj się we mnie. Jak myślicie? Czy to jest ktoś szczególny? Nie mówię po chrześcijańsku, bo jak jeżeli uważacie inaczej, to powiedz. Janusz, pytanie do ciebie. Podsumowałeś. Coś uważałeś. Zobaczcie, to jest bardzo szczególna osoba. I myślę, że nasze poznawanie Jezusa jest na razie, prawda, zupełnie jeszcze troszeczkę tak jakby skromne, bo mogliśmy wymienić może 30, może 40 określeń jego, nie? A możemy, gdybyśmy przestudiowali słowo, gdybyśmy tak usiedli z zeszytem, zrób to kiedyś. Usiądź z zeszytem, wymień rzeczy, które wiesz o Jezusie. Zacznij czytować, wertować słowo, sprawdzać go. Weź konkordancję. Zacznij wymieniać również te rzeczy bliskie, które są bliskie twojemu sercu, które nie tylko znaczą, kim on jest, ale kim on jest dla ciebie. Weź sobie taką tabelkę. Kim on jest dla ciebie. A zobaczysz, że wszystko, co masz, to jest on w twoim życiu. Twoja sprawiedliwość, twoje zbawienie, twoja światłość, twój ratunek, i twój pocieszyciel, i ten, którego umiłowała twoja dusza. Amen? Właściwie można powiedzieć, że to było takie podstawowe, ale myślę, że czasami warto sobie przypomnieć takie podstawy. Ostatnio się dowiedziałem o takiej statystyce, dlatego na przykład tak się przygotowuję w jakichś firmach, takie treningi czy różne rzeczy. I to było akurat to była mowa o grupach domowych, więc wiecie, jaki procent kazania w kościele zostaje w głowach ludzi? No powiedzcie, odpowiedzcie. Viola była na wykładach. 7%. A przy dyskusji wspólnej? Koło 20%. No, koło 20%. Trzykrotnie więcej, tak mało, ale przy dyskusji wspólnej, na grupie domowej, kiedy ludzie dyskutują o jakimś temacie i się udzielają, to jest 20 kilka % wiedzy zostaje w ich głowach. Po kazaniu tylko 7. 7%. Ze 100 słów zostaje tylko 7 w pamięci. To jest, wiecie, czasami te statystyki są dramatyczne, ale należy je wypowiedzieć, żeby sobie zdać sprawę z tego. No bo tak. Kochani, ja bym chciał... No, ja wiem. Plus minus. Kochani, więc tak, myślę, żeby tak jeszcze to zakończyć w ten sposób. Tak jak Marysia dotknęłaś tematu odnośnie modlitwy, a później kolacji. Czy Bóg przejawia się w czasie, kiedy siadamy z kimś do kolacji? No, oczywiście. No ale już przyjmijmy do tej takiej rodzinnej kolacji. Czy Bóg może być w twojej, po prostu w tym czasie z tobą, kiedy po prostu jesteś z bliskimi ludźmi, śmiejesz, żartujesz? Jeżeli Biblia mówi, że od Niego wszelkie ojcostwo bierze swoje imię, czyli wszelka rodzina, rodzinność bierze swoje imię. On jest w twojej rodzinnej kolacji. Można powiedzieć, On jest tą kolacją. Dlaczego na to naciskam? Dlatego, że chciałbym, abyśmy odeszli od takiego myślenia. Myślę, że to wszystkim z nas może trochę pomóc. Bóg nie jest tylko świętym obrazkiem, czy tylko w kościele, kiedy przychodzimy na modlitwę. On jest alfa i omega. On jest na zewnątrz i w środku. On jest wszędzie. On jest wszystkim, co mamy, wszystkim, co przeżywamy. A szczególnie ojcostwem, rodziną, przyjaźnią, relacjami. Więc co bym chciał też zachęcić, kochani, jeśli będą sytuacje, czasami są konfliktowe sytuacje między bratem a bratem, to postawcie na pierwszym miejscu coś w rodzaju wspólnej kolacji, a nie wspólną dyskusję dogmatyczną. Po prostu porozmawiajcie, pouśmiechajcie się. Bóg się przejawia bardziej przez takie rzeczy niż przez czasami takie, wiecie, dopinanie swego, nie? To jest po prostu ważniejsze. Wspólną herbatę chociaż, no jak już nie musi być kolacja. No nie będzie wspólna herbata. Wspólna rodzina, tak. Ja myślę, że takie poczucie w ogóle wspólnoty, wiecie, jest bardzo ważne dla nas. Poczucie wspólnoty i poczucie spełnienia się w życiu, czyli jakiegoś celu, marzenia, osiągnięcia pewnych rzeczy. Nam się wydaje, że to tylko chodzi tam o modlitwę w kółko i tak dalej. Oczywiście modlitwa jest bardzo, bardzo ważna i bez modlitwy nigdzie nie zajdziemy w naszym życiu duchowym. Ale jeśli nie będzie wspólnoty, to nasze życie nie będzie spełnione. Pierwszą komórką to jest najbliższa rodzina, a drugą komórką to jest Kościół. My siebie nawzajem potrzebujemy. Ja potrzebuję was, wy potrzebujecie mnie, wy potrzebujecie siebie nawzajem. I jeśli będziemy przechodzić przez różne problemy, to gdzie znajdziemy pomoc? Jeśli nie będziemy mieli wspólnoty, to będziemy to przechodzić bardzo trudno. A jeżeli będziemy mieli wspólnotę, to nawet przechodząc trudne rzeczy, przechodzimy to z pomocą, z radością, mamy komu się wyżalić, mamy komu się wypłakać w ramię, tak? To jest bardzo ważne dla każdego z nas. Potrzebujemy siebie nawzajem jako wspólnoty, także Jeżeli coś straciliśmy, a myślę, że trochę czasami tracimy, tak zwyczajnie po ludzku po prostu pewne rzeczy tracimy. Przebaczmy sobie nawzajem i budujmy to wspólną kawę czy herbatę, czy wspólną kolację, czy wspólny obiad, czy wspólny wyjazd. To jest czasami ważniejsze nawet niż jakieś inne rzeczy, które by nam się wydawały takie szczytne. Po prostu bycie ze sobą nawzajem. To więcej Bóg się wyraża przez bycie ze sobą nawzajem. Wielokrotnie doświadczaliśmy tego, kiedy na wspólnych grupach domowych, spotkaniach domowych, po prostu podczas nawet niekoniecznie modlitwy, podczas zwykłej rozmowy ze sobą nawzajem, Bóg się wyrażał poprzez różne osoby. Zaczynaliśmy dochodzić do pewnego tematu, objawienie, zrozumienie, pocieszenie po prostu, wyciąganie jakichś spraw na światło i nagle się okazuje, że Bóg w tej rozmowie się wyraża. Więc dlatego zachęcam was, abyście mieli ze sobą nawzajem relacje, takie Boże relacje, budowali je, pielęgnowali je, zachęcali innych, a myślę też, że kierunek, który już dawno mówimy, żebyśmy jakoś pośród nas mieli więcej grup domowych, byłby naprawdę, myślę, że byłby odpowiedzią na wiele takich naszych ludzkich nawet potrzeb. Takiego poczucia potrzeby bycia z kimś i się pomodlić.